dlaczego nas tam nie ma?
W Polsce święto matki obchodzone jest 26 maja. Wychodząc z założenia, że własną matkę każdy pamięta, no może prawie każdy, bo dużo zależy od tego, jak potoczy się człowieczy los, to tu za Kamilem Kartasińskim z portalu historyków histmag.org przypomnę 10 matek, które zapisały się w historii. Kamil Kartasiński rozpoczął wszystko krótkim cytatem z papieża Jana XXIII, który mawiał, że, cytuję, jedna matka jest więcej warta niż 100 nauczycieli. Autor cytatu zupełnił tak. Dzień Matki jest doskonałą okazją, by przypomnieć 10 sylwetek matek, których potomkowie odegrali ważną, choć nie zawsze chlubną, rolę w historii ludzkości. Matka zdobywcy świata. Już wśród starożytnych krążyła legenda, że matka Aleksandra Wielkiego, Olimpias, zdradziła swojego męża z wężem, pod którego postacią skrył się jakiś potężny bóg. Ta macedońska królowa od samego początku przykładała dużą wagę do wykształcenia swego potomka. Jeden z pierwszych nauczycieli Aleksandra, Leonidas, który odpowiadał za rozwój fizyczny chłopca, był krewniakiem Olimpias. Matka Aleksandra od wczesnego dzieciństwa wpajała synowi męską pewność i wbrew temu, co mówią niektóre zachowane źródła, nie buntowała go w dzieciństwie przeciwko ojcu. Rozłam w wychowaniu syna pomiędzy parą królewską nastąpił, gdy Aleksander miał 18 lat. Przyszły pogromca perskiego imperium Dariusza III ubóstwiał swoją matkę i miał kiedyś powiedzieć, że nigdy nie interesowała mnie żadna kobieta, z wyjątkiem mojej straszliwej matki. Kamil Kartasiński komentuje, patrząc na późniejsze relacje Aleksandra z kobietami i mężczyznami, trudno się z tym nie zgodzić. Matka matkobójcy. Gdy młodziutki Neron, będąc już imperatorem, został zapytany, jakie hasło wydaje strażnikom pilnującym cesarskiego pałacu, bez wahania odpowiedział – Optima Mater, to znaczy najlepsza matka. Ta najlepsza matka to matka matkobójcy, dodaje Kamil Kartasiński i pisze, do czego może posunąć się matka, aby jej syn został cesarzem Rzymu. Jak pokazuje historia Agrypiny, matki Nerona, może to być nawet perfidne zabójstwo dokonane na panującym władcy. Agrypina po dojściu Nerona do władzy nie poprzestała na biernej roli matki cesarza. Pragnęła rzeczywistej władzy, którą chyba tak naprawdę w swym życiu kochała najbardziej. Wydawała wyroki śmierci na osoby jej niewygodne, przysłuchiwała się posiedzeniom senatu. Jej wizerunek pojawiał się nawet na serii monet. Agrypina z biegiem czasu pozwalała sobie na coraz więcej. Będąc niezadowoloną z rządów syna, miała kiedyś powiedzieć: skoro dałam władzę synowi, równie dobrze mogę mu ją odebrać. Tego było dla młodego władcy za dużo. Neron, choć kochał, a może raczej szanował swoją matkę, nie mógł sobie pozwolić na odebranie władzy. Postanowił się rodzicielki pozbyć. Zabójstwo zostało przygotowane bardzo starannie. W pewien marcowy dzień 59 roku cesarz zaprosił Agrypinę na ucztę, a potem odprowadził ją na okręt. Jak się miało okazać, była to śmiertelna pułapka. Statek, przepłynąwszy pewną odległość, zaczął tonąć. Neron myślał, że pozbył się matki na zawsze. Zaczął już to świętować. Przyszła wiadomość, że Agrypina przeżyła. Neron nie miał wątpliwości. Matka wiedziała, że chciał ją zabić. Wysłał żołnierzy, aby dokończyli dzieła. Kiedy zabójcy do niej dotarli, Agrypina miała powiedzieć: jeśli macie stwierdzić, jak się miewam, powiedzcie, że już lepiej. Ale jeśli przyszliście po coś innego, nie wierzę, aby to był rozkaz mojego syna. On nie jest matkobójcą. Był, pisze autor. Matka chrzestna chrześcijaństwa. Flavia Julia Helena Augusta według podań była córką ubogiego karczmarza. Nie przeszkodziło to jej jednak w poślubieniu Konstancjusza Chlorusa, jednego z zarządców prowincji. Owocem małżeństwa był syn Konstantyn. Kiedy mąż Heleny został wyniesiony do godności cesarskiej przez Dioklecjana, odsunął od siebie Helenę, wstydząc się jej niskiego pochodzenia. Od tej pory Helena wraz z Konstantynem byli ledwie tolerowani na dworze cesarskim. Jednak kiedy Konstancjusz zmarł, legiony obwołały jego syna cesarzem. Ten nie zapomniał o matce, którą uczynił swoją doradczynią. Helena otrzymała od syna tytuły najszlachetniejszej niewiasty i Augusty. Według hagiograficznej legendy to właśnie dzięki matce Konstantyn miał otaczać się chrześcijańskimi doradcami, którzy później przyczynili się do wydania edyktu mediolańskiego przez cesarza oraz przyjęcia przez niego chrztu na łożu śmierci. Helena również przyjęła chrzest i jako gorliwa chrześcijanka przyczyniła się do ufundowania licznych świątyń na terenie Ziemi Świętej oraz odnalezienia krzyża, na którym był ukrzyżowany Chrystus. Matka króla Polski i królowej Szwecji, Danii i Anglii. Tu Kamil Kartaśniński przytacza następujący fragment kroniki Galla Anonima. Z tej oto błogosławionej niewiasty spłodził Mieszko I sławnego Bolesława Chrobrego, który po jego śmierci po męsku rządził królestwem. Fragment dotyczy czeskiej księżniczki Dobrawy, której postać większość z nas łączy głównie ze sprowadzeniem chrześcijaństwa do Polski. Średniowieczne kroniki milczą na temat macierzyństwa Dobrawy, skupiając się przede wszystkim na niej jako na chrześcijańskiej małżonce. Czeska księżniczka urodziła Mieszkowi I dwójkę dzieci, wspomnianego Bolesława oraz Świętosławę. Dobrawie nie było dane zobaczyć, jak potoczyły się losy jej dzieci, ponieważ zmarła w 977 roku. Gdyby żyła dłużej, byłaby na pewno dumna ze swoich potomków. Syn został pierwszym królem Polski, a córka była małżonką Eryka Zwycięskiego, króla Szwecji, a następnie Svena Widłobrodego, króla Danii, Norwegii i Anglii. Matka świętego. Synu, wiesz, jak bardzo cię miłuję, ale wierz mi, że wolałabym widzieć cię na marach niż w grzechu ciężkim. powiedziała Blanka Kastylijska do swego syna Ludwika, późniejszego świętego oraz króla Francji. Blanka po śmierci swego męża, Ludwika VIII Lwa, pełniła funkcję regentki, sprawnie rozprawiając się z politycznymi przeciwnikami, chcącymi objąć tron królewski przeznaczony dla jej syna. Kiedy Ludwik IX objął samodzielne rządy, matka ciągle wspierała go swym politycznym doświadczeniem i dobrą radą. Zadbała również o życie duchowe syna, wychowując go w atmosferze pełnej pobożności. Matka Ludwika IX zmarła w 1252 roku, kiedy przebywał on na wyprawie krzyżowej. Na wieść o jej śmierci błyskawicznie powrócił do ojczyzny. Wartości chrześcijańskie przekazane przez matkę towarzyszyły Ludwikowi IX przez całe życie, przyczyniając się ostatecznie do tego, że jako jedyny król Francji został w 1297 roku wyniesiony na ołtarze. Matka dynastii. Rzadko która matka może pochwalić się tak ciekawym potomstwem jak Elżbieta Rakuszanka. Ta habsburska księżniczka, żona Kazimierza Jagiellończyka, była matką czterech królów, pięciu księżniczek, jednego kardynała oraz świętego. Para królewska przez ponad 38 lat tworzyła szczęśliwe małżeństwo, prowadząc raczej skromne życie. Władczyni nie miała zbyt dużo sukien, a królowi zdarzało się zastawiać klejnoty żony w celu pożyczenia potrzebnej gotówki. Jako królowa i matka rodu dbała o interesy dynastii Jagiellonów, czynnie angażując się w sprawy polityczne i obsadzając swoich synów na europejskich dworach. Matka od kołyski aż po tron. Gdy urodził się jej syn, nadała mu imię August, nawiązując do tradycji rzymskich cesarzy, obarczając go przy tym brzemieniem wielkości. Mowa tutaj o Bonie Sforzy, matce Zygmunta Augusta. Upragniony syn był jej prawdziwym oczkiem w głowie. To dzięki staraniom matki dokonano koronacji Zygmunta Augusta jeszcze za życia jego ojca w 1529 roku. Bona zadbała również o wychowanie następcy tronu w stylu renesansowego humanizmu, bogatego w znajomość języków obcych i retoryki. Warto jednak dodać, pisze Kamil Kartasiński, że matczyna miłość Bony miała podwójne dno. Syn był dla niej tak naprawdę tylko środkiem do zdobycia większej władzy w Królestwie Polskim. Dworska plotka z XVI wieku głosiła, że Bona celowo zaaranżowała romans swojego syna ze starszą o 20 lat kobietą, aby odwrócić jego uwagę od władzy i skierować energię w stronę dworskich uciech. To się ostatecznie nie udało. Z chwilą objęcia pełnej władzy po śmierci Zygmunta Starego syn odciął się od matki, do której czuł coraz większą niechęć. Opuszczona przez swoich stronników i dzieci, zmarła w samotności w 1557 roku. Tu następuje liczba mnoga matki lat zaborów. Czasy zaborów charakteryzują się dwoma przegranymi powstaniami narodowymi, germanizacją i rusyfikacją oraz walką o wolność naszą i waszą. Jednak lata 1795-1918 to nie tylko czas walki zbrojnej, to również działania na polu zachowania polskiej kultury i krzepienia patriotyzmu wśród następnych pokoleń. Trzeba w tym miejscu oddać hołd tysiącom matek, które w trudnych czasach zaborów wpajały swoim dzieciom miłość do utraconej ojczyzny, mobilizując kolejne pokolenia Polaków i Polek do walki o niepodległość na różnych polach. To na barkach polskich matek spoczywała wielka odpowiedzialność wychowywania młodzieży, pomimo ogromnych przeciwności natury politycznej i społecznej. Wszystkie te bohaterskie kobiety bez zająknięcia można określić fundamentami, na których została zbudowana II Rzeczpospolita. Matka konspiratora i marszałka Polski to Maria Zbilewiczów, matka Józefa Piłsudskiego, która miała ogromny wpływ na życie swego syna. On sam napisał wiele lat później, że, cytuję, matka, nieprzejednana patriotka, nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu i zawodu z powodu upadku powstania. Owszem, wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Koniec cytatu. Kamil Kartasiński pisze dalej, jednakże Maria Zbilewiczów nie uczyła swoich dzieci, a miała ich 10, wyłącznie nienawiści. Uczyła ich miłości, nawet tej najtrudniejszej. Wpajała swoim pociechom pieśni, wiersze i utwory patriotyczne. Udzielała im przy tym pierwszych lekcji konspiracyjnego życia, urządzając wieczorki patriotyczne, a oprócz żołnierskich pieśni uczyła też robić opatrunki. Na zakończenie autor pisze, warto dodać, że Piłsudski, choć nie był człowiekiem religijnym, darzył kultem Matkę Boską Ostrobramską, której wizerunek towarzyszył mu przez całe życie. Jego pamięć i oddanie zarówno ziemskiej, jak i boskiej matce towarzyszyły mu aż do końca życia. Matka dyktatora. Choć biła go niemiłosiernie, chciała go wychować na ideał gruzińskiego rycerza. Marzyła o tym, aby jej syn stanął kiedyś na cerkiewnym ołtarzu, będąc jednym z popów. Tak się jednak nie stało. Uroczy Soso, jak zdrobniale nazywała go Jekateryna Keke Dżugaszwili, stał się jednym z najkrwawszych dyktatorów XX wieku. Relacje łączące Józefa Stalina z matką cechowała wzajemna miłość, która przeplatała się z silną antypatią. Soso w dorosłym życiu zdystansował się od matki, ale wysyłał jej pieniądze na utrzymanie i pisał czułe listy. Będąc już dyktatorem Związku Sowieckiego, zapewnił matce komfortowe warunki utrzymania, nad którymi czuwał Ławrentij Beria. Kiedy Stalin spotkał się z matką w 1935 roku, zapytał ją, dlaczego tak mocno biła go w dzieciństwie. Keke bez chwili zastanowienia odpowiedziała, że dzięki temu daleko zaszedł. Zadałam również pytanie, Josifie, kim właściwie teraz jesteś? Stalin jej odpowiedział, no cóż, pamiętasz cara? Jestem kimś takim jak car. Zrobiłbyś lepiej, gdybyś został popem, odpowiedziała matka, mając, jak się okazuje, sporo racji, komentuje Kamil Kartasiński.
Opowiadanie na śniadanie.
Po tym wszystkim odrobina humoru. Ilustrowany Kurier Codzienny, pierwszy dziennik ogólnopolski wydawany w latach 1924-1939 w Krakowie, w numerze datowanym na 13 maja 1917 roku opublikował drobiazg zatytułowany Homo Novus. Oto treść. Spotykam niedawno znajomego, przyjaciela, poetę. Nie poznałem go z początku. Pelerynę miał bardzo przyzwoicie połataną. Jeden bucik prawie że nowy, minę pyszną jak portier banku austro-węgierskiego. W ogóle wyglądał jak dżentelmen. Obejrzałem go od góry do dołu i mówię, patrzcie, no i ty także zrobiłeś interes na wojnie. Pewnie odbudowujesz kraj. Gdzie tam? Aprowizujesz miasto? Co dopiero? Robisz w węglu. Wstydź się. Podrabiasz karty chlebowe? No nie, nie pozwalaj sobie. To z czego ty właściwie żyjesz? Może piszesz wiersze? Oszalałeś? Znalazłem zajęcie o wiele lepsze. Słucham. To cała historia. Wiesz, że mam względy w administracji wolności narodów. Rzecz znana. Otóż, rozumiesz, czasem się zdarzy wolne miejsce niezajęte ogłoszeniami poszukujących i poszukiwanych. Wtedy mi zamieszczają anons mniej więcej następującej treści. Młody, przystojny i sympatyczny kawaler na dobrym stanowisku pragnie poznać pannę lub mężatkę w celu matrymonialnym. Zgłoszenia z fotografią pod szczęście w zakątku. Więc tylko tyle? Poczekaj, na drugi dzień nic nie przychodzi na ten anons. Jest to dzień przygotowawczy. Na trzeci otrzymuje pewną liczbę listów z miasta. Liczba ta waha się między 100 a 500. Potem z prowincji. Listy z najbliższej prowincji stanowią wielki pakiet, który z trudem dźwigam do domu. Do listów z dalszej prowincji to już muszę szukać wózka ręcznego. Zajmuje mi to pół pokoju. Dalej nic nie rozumiem. Ale człowieku, jakże ty jesteś tępy. Proceder całkiem jasny. Listy, które otrzymuję, dają się eksploatować w najrozmaitszy sposób. Przede wszystkim czysty papier, który stanowi połowę listu, odcinam i sprzedaję pewnemu dostawcy butów, który w wolnych chwilach pisze wiersze. Papier zapisany segreguję na pisma interesujące, które sprzedaję grafologowi, i na pisma mniej interesujące, które kupuje sklepikarka na rogu. To mi przynosi sumy wcale pokaźne, ale to nie wszystko. Zauważ, że list posiada markę, a co drugi lub trzeci – fotografię. Marki są teraz w cenie, są tam różne – z Węgier, z Niemiec, z terytoriów okupacji serbskiej, albańskiej, rumuńskiej, z Polski, Litwy, nawet dostałem z Ameryki. Za fotografię płaci mi dobrze pewien znajomy fizjonomista. No, to pogratulować znakomitego pomysłu, ale czy to tak wypada, bezkarnie drwić z biednych dziewcząt i eksploatować ich dobrą wiarę? Należy zawsze eksploatować, kogo się da. I nie czytasz tych listów? Owszem, czytam, czasem. A nie odpowiadasz nigdy? Twarz przyjaciela zasępiła się i spochmurniała. Tak, raz odpowiedziałem. No i cóż? Ożeniłem się. I to już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie śpiewać będzie Natalia Schroeder, a my już teraz dziękujemy Państwu za uwagę. Życzymy ładnego, długiego weekendu i zapraszamy do głośników za tydzień.
Dotykasz strun, jak przez kalkę odbija się szum. Twoje palce łagodnie mnie piką, rozlewa się mleko i znów wszystko jedno. Wszystko jedno, czy czeka mnie deszcz. Bynajmniej widzę, jak przez mgłę naszą Narnię poczuję się lepiej, wtulając się w ciebie. To chyba jest sedno, moje sedno. Powinnam być jak wszyscy ci, co tak radzą dumnie, gdy im mówię, co u mnie, i wciąż mówią, że potencjał jest, ale trzeba ci ludzi, by go dobrze obudzić. Powinnam być jak wszyscy ci, co mi nieba uchylą, byle dobrze mi było. Powinnam znać na pamięć was, ale może ja nie chcę. Grzyby po deszczu wyrastają kompleksy. I choć wcale mi nie wstyd, zatopione mam rzęsy. Biorę kolejne kęsy, ale smak raczej mętny. I znowu dzień, ten głupi pośpiech zagłuszy znów dźwięk swoich potrzeb. I w słońca rozkwitnie kotwicie, uparcie i skrycie. Spróbuję wziąć oddech, biorę oddech. Powinnam być jak wszyscy ci, co tak radzą dumnie, gdy im mówię, co u mnie. I wciąż mówią, że potencjał jest, ale trzeba ci ludzi, by go dobrze obudzić. Powinnam być jak wszyscy ci, co mi nieba uchylą, byle dobrze mi było. Powinnam znać na pamięć was. Mam rzęsy, biorę kolejne kęsy, ale smak raczej mętny. I zawiłe zakręty, te zawiłe zakręty. I jak grzyby po deszczu wyrastają kompleksy. I choć wcale mi nie wstyd, zatopiona mam rzęsy, biorę kolejne kęsy, ale smak raczej mętny. Zawiłe zakręty, te zawiłe zakręty.
Zapraszamy do reklamy.